Jest 20 czerwca 2017 i na podcaście Rozmowy B2B wita Was w poszerzonym składzie grupa ekspertów do spraw marketingu. Jesteś marketerem i szukasz wskazówek, jak prowadzić skuteczny marketing B2B? Zapraszam do wysłuchania kolejnego wywiadu z praktykiem biznesu. Drodzy słuchacze, dziś mamy, jak powiedziałem, podcast w nieco rozszerzonym składzie, a nasze dzisiejsze spotkanie i nasza dyskusja jest pokłosiem innej dyskusji, która była z kolei omówieniem wyników raportu Stan Marketingu B2B w Polsce 2017. Być może część z Was widziała to nagranie, ono było zrobione przez firmę TVIP. Jeżeli nie, to 29 czerwca w czwartek będzie ono dostępne w internecie ponownie do obejrzenia, więc być może będziecie chcieli na to spojrzeć. Natomiast jest ono dlatego pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, że tak jak tutaj jesteśmy razem zebrani, no otrzymaliśmy w trakcie oraz po tym nagraniu wiele ciekawych i interesujących pytań dotyczących marketingu B2B od osób, które oglądały tę naszą dyskusję i postanowiliśmy, że być może warto spotkać się ponownie w tym samym składzie, aby spróbować na te pytania odpowiedzieć, więc roboczo tytuł naszego webcastu brzmi: wszystko, co chciałeś wiedzieć o marketingu B2B, ale bałeś się zapytać. A mówię my, ponieważ razem ze mną jest jeszcze Łukasz Kosuniak, szara eminencja marketingu B2B i autor bloga biznesmarketer.pl. Witam cię, Łukaszu.
Witam cię, Igorze. Bardzo mi się podoba ten tytuł szarej eminencji. Chociaż wolę po prostu eminencjo.
Eminencja Łukasz Kosuniak. Jest również z nami Adam Sanocki, partner zarządzający Attention Marketing. Witam cię, Adamie.
Witam eminencję, witam cię, Igorze.
I witam również Wiktora Łyczko, znanego wam z poprzednich podcastów z firmy generujlidy.pl. Witam cię, Wiktorze.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Nawiązując już do content marketingu, to nasze spotkanie jest, może być też takim przykładem podejścia do content marketingu zwanego Turkey Dinner. To jest taka fraza ukuta przez Jasona Millera, który jest szefem marketingu w LinkedInie. I on w swojej książce napisał coś takiego, że dobry content marketing składa się z takich dużych elementów, na przykład z raportu, tak jak nasz raport Stan Marketingu B2B w Polsce, który potem można serwować przez wiele, wiele dni, a może nawet tygodni, po kawałeczku odcinając poszczególne elementy. I to właśnie trochę jest takie podejście już, nawet jeżeli nie będziemy już bezpośrednio mówić o tym raporcie w dzisiejszym podcaście, to doskonale widać, że włożenie wysiłku w jakąś większą, bardziej mięsistą treść content marketingową daje wam potem możliwość powrotu do niej i pretekst do dyskusji takiej jak nasza dzisiaj tutaj. No dobrze, ale przejdźmy zatem do pytań, które zadali nam słuchacze podczas live'a TVIP. I zacznijmy od pierwszego pytania. Jeden ze słuchaczy napisał: skąd wiem, że treść, którą publikuję, jest wartościowa dla mojej grupy? Czy są jakieś wskaźniki, które pozwalają to zbadać? Czy ktoś z zebranych ma pomysł na odpowiedź?
No, najłatwiej byłoby zażądać pieniędzy za taką treść. Wtedy byśmy wiedzieli, ile klienci chcą zapłacić za te treści. Kupują książki, więc może i nasze treści by też kupili. I oczywiście to przesadzam, ale myślę, że tą metodę powinniśmy stosować. To znaczy zastanowić się, jaką walutą mogą płacić nam klienci za nasze treści i po prostu śledzić tą walutę. No, jeżeli mamy nasze treści dostępne w sieciach społecznościowych, no to możemy po prostu śledzić wskaźniki chociażby zaangażowania, szczególnie te wskaźniki takiego aktywnego zaangażowania, czy polecania i komentowania. Tak? tak? Gdzie trzeba włożyć trochę już energii w to, żeby to polecić. No, jest to dosyć prosta metoda, bo te wszystkie platformy praktycznie dają nam te narzędzia wprost. Jeżeli wykorzystujemy treści jako tak zwane lead magnety, tak? Czyli coś, co nam ma pozwolić pozyskać dane, no to tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej oczywista. Po prostu prosimy o pewne dane klientów w zamian za naszą treść. Jeżeli oni dobrze oceniają tą treść, to pewnie danymi się podzielą. To oczywiście jest kwestia proporcji, tak, ile tych danych chcemy pozyskać. I dla mnie to są takie wskaźniki, które można zacząć stosować w zasadzie od razu.
Dodałbym do tego, co powiedziałeś, Łukaszu, wskaźnik pod tytułem subskrybent.
O tak.
Ponieważ tak sobie myślę, że subskrypcja to jest najwyższy poziom zaufania, jaki autor treści, już wychodząc nawet poza marketing, może otrzymać od swojego czytelnika, tak? No bo co to znaczy subskrypcja? Subskrypcja to znaczy, ja wierzę na podstawie tego, co do tej pory zobaczyłem, że to, czego jeszcze nie wiem, czego jeszcze nie widzę, będzie tak świetne, że to jest warte mojej uwagi. No to jest, wydaje mi się, że taki wskaźnik, którego nie można pominąć.
Ja bym tutaj jeszcze stosował jedną gradację. Oczywiście zgadzam się, że ta subskrypcja jest bardzo wysoka w tym rankingu zaufania czy też oceny treści. Natomiast tak trochę odwołam się do moich doświadczeń muzyka. Jeżeli ktoś subskrybuje moją treść, moją muzykę czy inne jakby formy ekspresji, no tutaj rozmawiamy o bardzo konkretnej grupie docelowej, więc może zostawmy hobby z boku, no to bezpośredni kontakt, bezpośrednie zaproszenie do udziału w jakiejś konferencji, spotkaniu, przetargu, w jakiejkolwiek innej formule, no jest tutaj już dla mnie w tej gradacji najwyższą formą jakby zaufania i docenienia, tak? Oczywiście, która jest jakimś tam efektem wielu czynników. W międzyczasie ta subskrypcja pewnie musi się wydarzyć, natomiast bezpośredni kontakt jest takim dla mnie zawsze zwieńczeniem.
No tak, to już jest taki level master, można powiedzieć. Później jest już tylko prośba o wystawienie faktury.
No. Ja bym jeszcze dodał przeciwwagę do tych naszych wypowiedzi, czyli odwrócił to pytanie i jakie wskaźniki nie są dobrymi indykatorami, że nasza treść jest wartościowa. I tak jak sobie myślałem o tym, przygotowując się do tego naszego nagrania, to wydaje mi się, że ruch na stronie, czyli popularność, sama popularność danego elementu może nie być dobrym wskaźnikiem, a może być też nawet myląca. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że udało wam się uzyskać na przykład wysoką pozycję w Google dla jakiegoś popularnego słowa kluczowego. Ruch na stronie jest bardzo duży, natomiast nie ma tego kroku dalej, czyli nie ma subskrypcji. No to według mnie to może nawet wskazywać na porażkę, tak? No bo jeżeli człowiek wchodzi na naszą stronę, nic się nie dzieje i wychodzi, jest tylko i wyłącznie ruch, no to znaczy, że coś tu nie gra.
Tak, no to mogą być zawiedzione oczekiwania, tak? Czyli świetnie na przykład skonstruowaliśmy headline, jakiś post promujący, który obiecuje góry złota, a tam worek z kaszą, tak? W tym właściwym wpisie. To rzeczywiście się zgadza. To może być rzeczywiście coś, co nam rujnuje markę, jeżeli to się powtarza, bo ktoś raz być może nam wybaczy taką sytuację, natomiast drugi raz pewnie już sobie zacznie wykreślać te nasze adresy ze swojej listy. Dlatego mi się tak bardzo podoba ten element subskrypcji, o którym Igor powiedziałeś, bo też myślę sobie, że to też jest taki wskaźnik budowania brandu, bo brand jest pewną obietnicą, jakiejś wartości, która się kryje za produktem, w tym przypadku tekstem czy jakimś materiałem treściowym. I subskrypcja oznacza, że ja mam nadzieję, wierzę w tą obietnicę, że tam za tydzień, za miesiąc i za kolejny tydzień, za kolejny miesiąc też pojawi się coś równie wartościowego. Więc to też może być, jeżeli firma na przykład buduje strategię content marketingową między innymi po to, żeby zwiększać wartość swojej marki, to też może być ważny wskaźnik taki pomocniczy w takim nawigowaniu, czy ta wartość marki nam rośnie, czy nie.
Ja myślę, że trzeba popatrzeć jednak na kilka wskaźników naraz. Sama liczba subskrybentów moim zdaniem to trochę mało. Wielokrotnie pewnie też nieraz zapisywaliście się na różnego rodzaju newslettery, które potem przychodzą na waszą skrzynkę i nawet ich nie otwieracie, bo jesteście zabiegani i tak dalej. Oczywiście wielkość bazy jak najbardziej, no ale później open rate i engagement, który później jest, myślę, że to świadczy o mocy tej bazy. Oczywiście potencjał może być wyrażony w liczbie subskrybentów, ale jednak to, co później użytkownik robi dalej z tą treścią, moim zdaniem jest też ogromnie ważne.
No to pójdźmy jeszcze krok dalej, bo skoro analizujemy ilość, to też możemy analizować jakość tych subskrybentów, co z kolei jest kolejnym przyczynkiem, że budowanie własnej bazy subskrybentów jeszcze jest elementem pozyskiwania danych osobowych. A więc jeżeli już mamy bazę z danymi osobowymi, to możemy zacząć się zastanawiać, czy ci nasi subskrybenci to są te osoby, o które nam chodzi, no bo możemy mieć super popularne treści i wiernych czytelników, tylko ci czytelnicy to nie są ci, którym chcemy sprzedać.
Ale nie sprzedawać, tak? Bo możemy mieć bardzo popularne treści, ale nie sprzedawać, no bo to też jakby jest kwestia odpowiadania na pewne potrzeby osób, które do nas docierają, ale też i bycia trochę takim, nie wiem, nazwałbym to trochę jakby celebrytą, kimś, kto, nie wiem, budzi czasami uśmiech, jakby ma świetną formę felietonisty, no ale mimo wszystko jakby wracamy do tego, nie wiem, blogu, do tego miejsca, gdzie te treści się pojawiają, ale w życiu nie przyjdzie nam pomysł, żeby coś od tej osoby kupić. Takie przypadki się zdarzają też.
To prawda, tylko że tutaj pytanie było o to, skąd wiemy, że produkujemy wartościowe treści. To też pewnie, gdyby to była rozmowa taka jeden do jednego, to pewnie należałoby zadać kilka pomocniczych pytań, by rzeczywiście, czy ty chcesz po prostu być popularnym producentem treści, czy za tą strategią kryje się jeszcze dodatkowo potem kolejny tam wskaźnik, czyli pozyskiwanie klientów chociażby. Tak? I wtedy rzeczywiście tutaj to co Adam mówisz, byłoby obowiązkowym elementem takiej analizy.
Ja jeszcze jedno bym tutaj dodał, skąd wiemy, że treści, które publikujemy, są wartościowe. No po prostu trzeba spytać o to klientów, czyli tych, którzy już kupili, tych, którzy już korzystają z usługi, czy mają produkt, no po prostu spytać się ich albo wykorzystać narzędzia typu marketing automation i prześledzić, z którymi treściami ten klient miał styczność, jak długo, które rzeczywiście na niego wywarły duży wpływ i naprawdę porozmawiać z nim. Słuchaj, jesteś naszym klientem, bardzo się cieszymy. Powiedz, które z treści, które publikowaliśmy, zapamiętałeś najbardziej? Myślę, że to jest też to źródło wiedzy na temat tego, czy treści są wartościowe, czy nie. Po prostu sam klient.
Tak, to zdecydowanie. Ja jeszcze bym jedną perspektywę do tego dołożył. Czasami produkujemy pewne zestawy treści nie tylko po to, żeby pozyskać klientów, ale na przykład po to, żeby zmniejszyć obciążenie, powiedzmy, infolinii. Wartość tych materiałów też powinniśmy mierzyć i będziemy je mierzyli pewnie w inny sposób. Na przykład, czy rzeczywiście spadła nam ilość, powiedzmy, dzwonków na infolinię przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcji klientów, tak? No bo to nie o to chodzi, żeby klientów zdenerwować, tylko o to, żeby ich obsłużyć mniejszym kosztem, tak? Tego typu treści mają inne elementy pomiaru, a równie pewnie istotną wartość dla organizacji, bo no, obniżają koszty czy usprawniają jakiś proces.
Super przykład. Trzymając się jednak tego scenariusza marketingowego, bo tutaj wyszedłeś, Łukaszu, trochę poza marketing, przejdźmy do kolejnego pytania, które brzmi: jak często powinien wychodzić newsletter do klientów B2B? Jakie mogą być symptomy tego, że wysyłamy za dużo, albo są to treści po prostu nietrafione? Czyli jak wyważyć częstotliwość tego, ile mamy publikować?
No chyba najbardziej radykalnym symptomem, który nam mówi o tym, że ten newsletter jest nietrafiony, no to jest wypisywanie się. W momencie, kiedy trochę ten subskrybent czuje się oszukany albo bardzo zawiedziony, no to po prostu mówi nam do widzenia. Jak często powinien wychodzić newsletter do klientów? No powinno być przede wszystkim uzależnione od tego, czy mamy coś temu klientowi do zaoferowania i do powiedzenia. Na naszej ostatniej debacie pojawił się bardzo ważny głos, który mówił o tym, z którym się podpisuję dwoma rękami, że jeżeli mamy coś wysyłać bez sensu, to po prostu nie róbmy tego. Raczej bym nie wyznaczał sobie tutaj w kalendarzu terminu co drugi czwartek, czy każdy czwartek i wysyłał po prostu coś bez sensu.
Aczkolwiek pewnie też jest wartość w pewnej systematyczności komunikacji.
Oczywiście.
Tak, ja bym tutaj taki głos polemiczny wstawił, trochę z praktyki i błędów, które sam popełniłem. Ta systematyczność w produkcji treści jest moim zdaniem kluczowa, to znaczy ja bym raczej starał się zorientować, jaka częstotliwość dostarczania informacji jest dla mojego klienta optymalna, a potem zbudował plan produkcji treści, bo skrzycząca rzeczywistość w organizacjach jest taka, że na to nigdy nie ma czasu. I tego nie da się zrobić przy okazji, i tylko taki bardzo konkretny plan, właśnie kalendarz treści i tak dalej, pozwala nam wejść w pewien rytm produkcji tych treści i go utrzymać. Oczywiście, tu się zgadzam, Adam, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że po prostu no nie mamy wsadu, ale to jest raczej kwestia długoterminowego planowania. Inaczej, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, regularność. Przyzwyczajenie klienta do pewnego rytmu trwa zazwyczaj jakby kilka cykli, tak? 8-10 cykli. Potem okazuje się, że to ma wielką wartość, że mamy ten deadline typu każdy czwartek, czy tam, czy co miesiąc i tak dalej. Klienci wręcz oczekują i zejście z tej regularności powoduje też no, takie dosyć duże straty potem właśnie w engagementie i tak dalej. Więc ja raczej jestem tutaj po tej stronie, żeby sobie narzucić pewien rytm, dobudować do tego i zrealizować oczywiście strategię tworzenia tych treści, czyli definiowanie tematów, definiowanie formatów, reformatów, całego procesu tworzenia tych treści, nawet jeżeli miałoby to być trzy materiały, powiedzmy, w newsletterze, bo to jest jakaś tam gwarancja takiego, powiedzmy, profesjonalnego trybu pracy takiego zespołu edytorskiego. Ja popełniłem właśnie ten błąd, że tak trochę na, powiedzmy, spontanicznie zacząłem podchodzić do produkcji treści, to okazało się bardzo nieefektywne i takie bardzo męczące i za każdym razem takie szarpanie się trochę, prośby o przysłanie tych treści, o dokończenie wreszcie czegoś tam. Ten rytm jednak powoduje, że ludzie wpadają w pewien taki właśnie rytm i łatwiej trochę działają.
Zgadzam się, natomiast tutaj jeszcze ad vocem trochę, sekundka. Nie uważam, że jednak ta częstotliwość powinna być jakby na pierwszym miejscu, jednak postawił przede wszystkim na treść, natomiast do tego w momencie, kiedy jesteśmy w stanie narzucić sobie pewien rygor, no to zdecydowałbym, czy ta częstotliwość ma być, nie wiem, raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc. Oczywiście super, jeżeli będziemy tym konsekwentni, natomiast jakby no, treść chyba ma tutaj, znaczy dla mnie ma nieco większe jakby znaczenie.
Tu jasne, nie, oczywiście, znaczy jeżeli się okaże, że mimo tego procesu po prostu nie mam nic mądrego do napisania, to oczywiście, to pewna zgoda.
Skoro poruszyliśmy temat tworzenia treści, to mamy tutaj kilka pytań związanych właśnie z tym procesem. Patrzę tutaj. Tak, mamy dwa pytania na ten temat. Jak tworzyć treści własnymi siłami czy outsourcować? Jakie są tego koszty? Oraz jakie kompetencje muszę zbudować w zespole, by tworzyć content marketing na dobrym poziomie? Czyli to jest, rozumiem, alternatywa albo robimy treści u siebie, albo w jakiś sposób to outsourcujemy. Co myślicie na ten temat?
To ja może powiem, dlatego że dokładnie takie samo pytanie miałem zadane wczoraj na warsztacie, który prowadziłem dla jednej z firm i pani dyrektor marketingu dokładnie spytała się mnie, czy...
Może to jest ta sama pani, treść, która pisała.
Nie wiem, tego nie wiem. Spytała się, czy właśnie outsourcować tworzenie treści, czy tworzyć je własnymi siłami i zapytała też, czy jest na rynku polskim firma, która jest w stanie dostarczyć treści po prostu od A do Z bardzo profesjonalne, ultra relevantne, tak? Bo ja użyłem tego sformułowania. Ja jej powiedziałem, że nie. Uważam, że nie ma na rynku polskim ani zagranicznym, w ogóle nie ma takiej firmy zewnętrznej, która byłaby w stanie pisać lepsze treści niż firma, która jest specjalistą w danej dziedzinie, w danym produkcie, bo jeżeli w tej firmie, która sprzedaje usługi czy rozwiązania, nie ma specjalisty, który się zna na tym temacie najlepiej, no to coś tu jest nie tak i najpierw trzeba się skupić na tym, żeby znaleźć takiego specjalistę i go zatrudnić u siebie w firmie, bo najważniejszy jest wsad merytoryczny. Oczywiście później ten wsad merytoryczny można przekazać do dalszej obróbki w firmie, która się zajmuje tworzeniem treści, jakiejś agencji content marketingowej. Oczywiście pod warunkiem, że znają podstawowe zasady tworzenia treści w internecie i tak dalej. W każdym razie uważam, że ten wsad merytoryczny nie może być dostarczony przez żadną firmę zewnętrzną. Na pewno nie będzie to na wyższym poziomie niż własny ekspert z firmy.
Ja się nie zgodzę tutaj.
No liczyłem na to.
Ja się tutaj trochę nie zgodzę i to powiem jakby trochę ze swojego doświadczenia. Oczywiście nie jest to proste, nie jest to łatwe i zgadzam się w tym kontekście, że ten przekaz, kiedy wychodzi z firmy, jest bardziej autentyczny, jest no, na bardzo zaangażowany poziomie. Natomiast jak ze swojego doświadczenia wiem, że często zdarza się, że zewnętrzni tak zwani konsultanci, tacy, którzy no, przez wiele lat, no bo mówię o takich, obsługują daną branżę, znają danego klienta naprawdę dobrze, a to nie jest wcale takie odosobnione przypadki, pomimo że ta firma posiada naprawdę specjalistów w swoim zakresie, no to jednak oni nie są w stanie stworzyć takiego kontentu, a na pewno nie są w stanie go stworzyć tak szybko, o ile w ogóle mają na niego czas, tak, żeby go tworzyć. Często to powstaje na zasadzie jakby kooperacji, bardzo ścisłej współpracy, no te osoby po prostu znają się, no nawet po miesiącach jakby współpracy, nawet styl jest identyczny pisania, więc ja jestem w stanie podać kilka przykładów, kiedy to się sprawdza, aczkolwiek co do zasady się zgadza.
Ja jestem w stanie ci nawet, Adamie, uwierzyć, że są takie przykłady, natomiast wydaje mi się, że to jest krótkowzroczne z punktu widzenia firmy, która wchodzi w taki układ. Bo jeżeli to jest rzeczywiście bardzo bliska i zażyła relacja z zewnętrznym konsultantem, czy jakkolwiek ten zakres obowiązków nie nazwiemy, to oznacza mniej więcej tyle, że każda inna firma, w tym również konkurent, może kupić czas tego konsultanta i zrobić równie dobrą treść. Czyli to, co mi się wydaje, na czym polega błąd w tym myśleniu, to jest outsourcujemy, czy też wyciągamy na zewnątrz swojej organizacji absolutnie najcenniejszą rzecz, jaką możemy mieć. Ekspertyzę związaną z rozwiązaniem danego problemu biznesowego naszych klientów, no bo na tym polega marketing B2B zazwyczaj. Rozwiązujemy pewien problem naszych klientów i bierzemy człowieka z zewnątrz i uczymy go, jak pokazać to rozwiązanie i trzymamy na zewnątrz firmy. No według mnie to jest krok lekko samobójczy, nawet jeżeli on może działać przez jakiś czas sprawnie.
Zgodzę się, jeśli chodzi o podejście takie strategiczne. Rzeczywiście, jeżeli myślimy długoterminowo, to powinniśmy po prostu się nastawić na to, że takie kompetencje trzeba w organizacji wytworzyć. Ale tutaj może się okazać, że musimy się posługiwać chociażby tymczasowo taką pomocą fachową, bo tych kompetencji w firmie nie ma i od kogoś należałoby się ich nauczyć. I rzeczywiście to jest ten warunek, o którym powiedział Adam. To muszą być ludzie, którzy świetnie znają branżę. Ja znam nawet sytuację, że ci zewnętrzni specjaliści znali lepiej branżę niż pracownicy firmy, bo ci pierwsi pracowali w branży od 15 lat, a ci w firmie od 2 lat. I to jest oczywiście taka sytuacja, no, którą trochę takie gaszenie pożaru. Tak? Uruchamiamy coś, nie mamy punktu podparcia. To może być dla nas punkt podparcia w tym czasie, kiedy pracujemy, ale rzeczywiście wtedy ktoś musi w tej organizacji, nie u konsultanta zewnętrznego, pilnować, żeby ta kompetencja rzeczywiście się pojawiła, bo w interesie konsultanta zewnętrznego może nie być pojawienie się takiej kompetencji. Tak? Tak mówimy sobie już czasami w takiej teorii fiskowej, no ale trzeba, jakby to jest interes organizacji, klienta, który to zleca, żeby rzeczywiście ktoś weryfikował, czy ta kompetencja się pojawia, rozwija się, bo to też jest dobra kooperacja, jeżeli te kompetencje są porównywalne po obu stronach, bo to jest partnerstwo, tak? Nie musimy nikogo ciągnąć za uszy. Długoterminowo rzeczywiście, a tutaj ten początek tej wypowiedzi Wiktora chciałbym przywołać, rzeczywiście spięcie strategii treściowej ze strategią firmy, no musi być niestety albo stety po stronie firmy i wtedy rzeczywiście dobranie kooperantów, czyli osób, które rzeczywiście mają kompetencje tworzenia treści, promocji, reformatowania i tak dalej, nawet wyciągania informacji z tych naszych zewnętrznych, wewnętrznych specjalistów, którzy czasami po prostu się boją kamery na początku, to też może być bardzo przydatne, że przychodzi ktoś z zewnątrz, a czasami wręcz blokujące. Czasami łatwiej zrobić taki wywiad własnymi siłami. Więc tutaj idealna sytuacja byłaby taka, żebyśmy inwestowali od początku w wewnętrzne zasoby, które są takim zasobem, powiedzmy, strategicznym dla firm konsultingowo-produkcyjnych. Natomiast no, wiemy, jak ta sytuacja wygląda i ja tutaj absolutnie rozgrzeszyłbym każdego, kto korzysta z tych usług profesjonalnych, pod warunkiem, że nie zaniedbuje budowania własnych kompetencji.
No właśnie, to jak powinny wyglądać te kompetencje stworzone wewnątrz organizacji? Na ile one powinny, bo rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że one powinny być no, kompetencjami merytorycznymi, czyli że to powinien być specjalista, który zna się po prostu na tej dziedzinie biznesu, o której mówi, tworzy treści, pisze, czy jakkolwiek ta jego działalność nie wygląda. A na ile...
No, ale to za mało.
No właśnie, a na ile powinniśmy również inwestować jako marketerzy w te kompetencje nie wiem jak to określić. No miękkie, tak? Czy też dziennikarskie, może tak to.
No właśnie, i to jest ten obszar, który uważam, że jak najbardziej firmy zewnętrzne mogą się super sprawdzić i mogą być zdecydowanie bardziej wydajne niż wewnętrzne zespoły, bo jeżeli jest firma zewnętrzna, która ma świetne narzędzia, ma świetnie przygotowany zespół, chociażby na przykład jeżeli mówimy o content marketingu wideo, żeby stworzyć własny zespół, żeby mieć kamerę, dwie, trzy, żeby mieć reżysera, żeby mieć operatorów, zbudować w ogóle całe zaplecze techniczne, może się okazać, że to jest kompletnie nieopłacalne i zdecydowanie lepiej jest wynająć specjalistów, którzy zrobią to po prostu szybciej, lepiej i prawdopodobnie taniej. Te obszary właśnie tych kompetencji, nie nazwałbym ich chyba miękkimi, tylko bardziej kwestia tworzenia treści.
To już techniczną
to, co mówił też Łukasz. Tak, techniczne umiejętności, kwestia później dalszego promowania tych treści, tak, no to tutaj firmy zewnętrzne mogą się, myślę, popisać.
A tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze taki aspekt, no bo skoro inwestujemy w te kompetencje merytoryczne wewnątrz firmy, czy to nie jest tak, że to nieuchronnie prowadzi nas do promowania wewnętrznego eksperta, czy branżowego eksperta, takiego z krwi i kości, jako tej osoby, która uosabia tą wiedzę konkretną do zaaplikowania w danej sytuacji?
Jeżeli dobrze zrozumiałem twoje pytanie, to oczywiście powinniśmy takie praktyki stosować, czyli firma, szczególnie te organizacje, które sprzedają jakąś wiedzę specjalistyczną, a umówmy się, no większość organizacji ambitnych w tym okresie tak chce się pozycjonować, no to musimy pokazywać, w czyjej głowie ta wiedza specjalistyczna jest. Ludzie tak są skonstruowani, że lubią oglądać twarze, przyklejać do tych twarzy jakieś atrybuty i w ten sposób budować sobie markę o wysokiej wiedzy, wysokiej kompetencji całej organizacji, tak? No bo przecież ta organizacja tą wiedzę ma w głowach swoich pracowników. Natomiast no ja już też z doświadczenia trochę wiem, że takie osoby często nie są osobami, które potrafią wiedzę samodzielnie nawet uzewnętrzniać. No, ja akurat w branży IT dosyć dużo przebywam i tam jest rzeczywiście no, problem pewnego takiego braku umiejętności komunikacyjnych po stronie ekspertów, wybitnych osób, które no, po prostu wymagają osoby, która wyciągnie z nich tę wiedzę, przetłumaczy jeszcze na ludzki język, zmotywuje do takiego dzielenia się, trochę połechce nawet taką no, naturalną ludzką próżność po to, żeby tym ekspertom chciało się trochę bardziej dzielić tą wiedzą. Więc tutaj taki tandem i rzeczywiście w tym tandemie ja widzę w jakichś warunkach tutaj obecność osoby z firmy trzeciej, z organizacji jakiejś takiej doradczej czy produkcyjnej, chociaż pewnie lepiej byłoby, gdyby taki wewnętrzny dziennikarz był jednak pracownikiem organizacji, bo tutaj wrócę do tego pierwszego elementu, ta cała strategia treści, tak? Czyli zbudowanie pewnego planu, który jest spójny i pracuje na cele strategiczne firmy, no jednak musi być po stronie pracownika, któremu płaci pensje regularnie ta właśnie organizacja.
Ja nie wiem, czy dobrze wyczułem w pytaniu Igora taką trochę troskę o firmy w tym kontekście, że jak my promujemy je przez pewne osoby, przez ekspertów, którzy, no wiadomo, mamy też rynek pracownika, dzisiaj są, jutro ich nie ma, to też jest bardzo duże jakby ryzyko strategiczne w kontekście jakby budowania tego content marketingu dla firmy.
Dokładnie taka była moja intencja.
Tak, natomiast jakby, no cóż, no to jest to ryzyko, z którym musimy się jakby zmierzyć i każde firmy muszą się zmierzyć w kontekście no w ogóle budowania swojej strategii. To jest duże ryzyko, szczególnie w dzisiejszych czasach, natomiast jakby nie ma trochę innego wyjścia, no bo to, o czym Łukasz przed chwileczką wspomniał, no nie możemy inaczej jakby promować, tłumaczyć pewnych aspektów związanych z naszym biznesem inaczej niż poprzez naszych specjalistów czy ekspertów. A wracając do tych kompetencji, to no cóż, no, gdybyśmy mieli sobie stworzyć taki idealny profil content marketera, no to jest to, ja tak próbowałem sobie wyobrazić, no to jest to naprawdę dosyć pokaźny zbiór kompetencji, tak, zarówno właśnie tych miękkich, jak i technicznych, jak i twardych, tak, analitycznych, no bo idealny dla mnie, taki skali 10 punktów na 10 możliwych, content marketer, no to jest osoba, która właśnie z jednej strony ma te dziennikarskie umiejętności, czyli potrafi szybko i sprawnie tworzyć różnego rodzaju jakby treści, do różnego rodzaju jakby narzędzi, czy to online, czy do drukowanych tytułów, musi też dobrze, żeby wiedział, jakim tytule, jakim językiem też się posługiwać, bo to wcale nie jest też takie proste i oczywiste i czasami bywa też powodem odrzucenia danego tekstu. Musi też mieć te idealny marketer umiejętności twarde, analityczne, musi mieć ten big picture, patrzeć trochę na branżę. No, musi też mieć dużo tych elementów miękkich, no, być wiarygodnym, być no, budzić zaufanie i też w organizacji być tym takim hubem, który w umiejętny i szybki sposób jest w stanie zebrać te informacje, których akurat nie mu może brakować. To tak.
Ciekaw jestem, ile osób, gdybyś powiesił takie ogłoszenie na LinkedIn, ile osób by się zgłosiło, że posiada takie kompetencje?
No, myślę, że ze świecą szukać, tak?
No tak, to jest, no. Tak, to jest rzeczywiście rzadkość w tej chwili.
To, dlatego też te organizacje często posiłkują się właśnie tymi firmami zewnętrznymi, no bo...
Zewnętrznymi, tak.
Jak ja bym miał tak nazwać po prostu jakimiś nazwami stanowisk, żeby ci, którzy nas słuchają, mogli sobie to jakoś w głowach ułożyć, no to ja myślę, że przede wszystkim w takim zespole content marketingowym powinien się znaleźć ekspert od rozumienia w ogóle całego customer journey tego klienta. Po prostu ktoś, osoba, która jest specjalistą od tego, że wie, jakie są fazy tego procesu zakupowego, jakie są persony, jakie są potrzeby informacyjne, jakie są triggery zakupowe. Taka osoba po prostu powinna być.
Czy taką funkcję mógłby spełniać jakiś eks-sprzedawca, który ma doświadczenie dokładnie z procesem sprzedaży?
Eks-sprzedawca byłby dobrym materiałem, ale myślę, że musiałby jeszcze poszerzyć troszeczkę swoją perspektywę, bo zazwyczaj sprzedawcy mają tylko tą jedną perspektywę, puszować produkt, a tutaj trzeba być trochę bardziej otwartym przy zrozumieniu całego procesu zakupowego, bo proces zakupowy, no wiemy to z niejednych badań, coraz większy procent tego procesu zakupowego jest obsługiwany przez marketing, a nie przez sprzedawców. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli posadzić sprzedawcę w roli tego eksperta od cyklu zakupowego klienta, no to musiałby na pewno przejść pewien trening, żeby mu uzmysłowić, że kontakt ze sprzedawcą to jest tylko jeden z touchpointów tej całej podróży i że jest tam naprawdę jeszcze wiele innych przystanków, które ten klient odbywa, o których sprzedawca może nawet nie mieć zielonego
pojęcia. Poza tym sprzedawca, słuchajcie, no w głównej mierze, no umówmy się, w dzisiejszych czasach sprzedawca, mówiąc wprost, sprzedaje. No tutaj wydaje mi się, że jest bardziej potrzebny doradca, tak? Ktoś, osoba, która no, ma te cechy jakby sprzedawcy, ale przede wszystkim ma, no, trochę ma ten zmieniony paradygmat myślenia, raczej jest nastawiona na to, żeby, nie wiem, no, znaleźć problem, poszukać go, odpowiedzieć na niego, a sprzedawca no jednak ma tą ścieżkę dosyć taką krótszą i bardziej prostą, nie? Mniej wyboistą. On ma cel, target i musi go zrealizować.
Tak, no ale to na pewno właśnie taka osoba, która rozumie kompleksowo proces zakupu produktu lub usługi. To na pewno to jest taka jedna kompetencja, która powinna być w zespole. Kolejna kompetencja, która powinna być w zespole takim content marketingowym, to uważam, że no, powinni być tam specjaliści od SEM-u, powinni być tam specjaliści po prostu od wyszukiwarek, powinni być specjaliści, którzy potrafią po prostu pewne teksty obrobić zgodnie z wytycznymi, no, w Polsce akurat Google'a, tak? W innych krajach jeszcze pod inne wyszukiwarki. I zaraz za tą kompetencją idzie od razu oczywiście cała analityka związana z Google Analytics i innymi narzędziami, które są w stanie dostarczyć tych informacji na temat użytkowników na stronie internetowej. Kolejna rzecz, no to na pewno ekspert od social media. I tutaj mam na myśli zarówno, to pewnie jedna osoba od publikowania treści w social media, śledzenia engagementu użytkowników, ale z drugiej strony oczywiście osoba, która zna się na reklamie w social media i potrafi tą reklamę też w odpowiedni sposób targetować i w odpowiedni sposób analizować te dane, no i przerzucać tam budżety, gdzie rzeczywiście te reklamy konwertują. Więc to na pewno tego typu ekspert również. Copywriter, no 100% musi być copywriter w takim zespole, no chyba, że to wyrzucimy tą umiejętność na zewnątrz. Moim zdaniem już w dzisiejszych czasach powinna być również osoba, która jest specjalistą od systemu marketing automation, żeby potrafiła z jednej strony objąć swoim umysłem tą całą drogę, ten cykl zakupowy klienta, w kontekście dostarczania kontentu i nakreślenia pewnego rodzaju ścieżek, którymi może podążać klient, a w związku z tym pewnej automatyzacji dostarczania tych treści, no w miarę jak klient dojrzewa i wchodzi na te dalsze etapy cyklu zakupowego, no to ten ekspert od marketing automation jest w stanie no, oprogramować ten system, z którego korzysta. Więc przynajmniej te kompetencje to uznawałbym jako kompetencje minimum, jeżeli mówilibyśmy o takim zespole z prawdziwego zdarzenia.
A przy okazji właśnie...
To ile osób naliczyłeś, Wiktor?
Tak, przy okazji mielibyśmy drużynę, nie wiem, do koszykówki, moglibyśmy zorganizować fajne zawody, tak, i dział sprzedaży posadzić z klientami, oczywiście.
Jeszcze bym do tego dorzucił projekt menadżera, który by to wszystko miał spinać po prostu organizacyjnie, więc zdecydowanie właśnie, tak. To ja naliczyłem raz, dwa, trzy, cztery, no z pięć osób w takim zespole.
To duży dział marketingu już.
Spory, tak.
Właśnie, znaczy... Dam może przykład nie z marketingu B2B, ale wydaje mi się, że być może, Wiktor, nakręcasz trochę za bardzo spiralę oczekiwań i wymagań. Spójrz na te wszystkie osoby, które są bardzo popularnymi autorami i źródłami treści w internecie. Niekoniecznie one są związane z marketingiem B2B, ale na przykład takie osoby jak Hatalska albo takie osoby jak Tkaczyk. To są osoby, które są często jednoosobową firmą, które potrafią naprawdę właściwie samodzielnie w pojedynkę wygenerować olbrzymią liczbę publikacji i dotarcia. Kurczę, to dlaczego nie można takiej osoby mieć po prostu w firmie? A jak mówimy o marketingu B2B, to się okazuje, że po prostu bez pięciu osób to nie podchodzi. Na czym tu polega problem?
Wydaje mi się, że na tym polega problem, że jeżeli zakładasz własną firmę, to twoja doba zaczyna mieć...
Aha, czyli marketerzy
godzin,
B2B są zbyt mało zmotywowani, krótko
nie,
mówiąc.
Myślę, że nie. Natomiast myślę, że jest to kwestia pewnego poświęcenia. Czyli jeżeli się zakłada własną firmę, to poświęcasz coś
chcę
na pewno.
Chcę pokazać jako przykład, że być może jednak te wszystkie kompetencje można pogodzić w jednej głowie.
To też jest ciekawy przykład innego takiego znanego blogera Michała Szafrańskiego, który jednak mówi o tym, że rzeczywiście zażynał się. Oni chyba wszyscy już dosyć dobrze wiedzą, które wojny są ważne dla nich, znaczy gdzie się rzeczywiście angażować i co daje największy efekt. No na tym polega budowanie marki, tak? Że marka, nie wiem, Michała Szafrańskiego czy Piotra Tkaczyka powoduje to, że nawet content, który jest dobrej jakości, ale nie jest jakoś szczególnie skomplikowany w produkcji, rezonuje bardzo szeroko i bardzo długo, tak? To jest pewien kapitał, z którego oni już korzystają. A tak wracając do B2B, to też być może jest ważna taka informacja dla marketerów B2B, żeby no, analizować też te treści, formaty i media, w których jesteśmy, pod kątem maksymalnej wydajności i pod kątem chociażby potencjału chociażby reformatowania, czy tego tak zwanego recyklingu, tak? Żebyśmy rzeczywiście wyciskali maksymalny efekt z tego naszego wysiłku, no bo nie oszukujmy się, no mało kogo jest stać, nawet duże organizacje, no pracowałem w dużych organizacjach do tej pory, żadna z nich nie miała takiego kompletu na pokładzie, no bo musimy pamiętać jeszcze o chociażby o product marketingu, tak? Czyli tam dochodzą jeszcze specjaliści od produktów i oni też część tych kompetencji mają, ale mają zupełnie inne zadania i tak dalej. I nagle pojawia nam się kilkudziesięcioosobowy zespół marketingu, który kosztuje straszne pieniądze, no i ma problem z uzasadnieniem swojego wpływu na efekt. Jeżeli taki efekt jest dowiedziony, to pewnie nikt nie będzie robił z tego powodu problemów. Zazwyczaj jednak są to pewne wyzwania, no i tutaj... Pewnie trzeba by podejść do tego w ten sposób, że my powinniśmy w naszym zespole takie kompetencje posiadać, znaczy mieć do nich dostęp, ale po części pewnie w postaci zewnętrznych dostawców, freelancerów, właśnie konsultantów, no bo trzeba zawsze podjąć decyzję, co jest naszym core biznesem i które kompetencje są absolutnie kluczowe, a które efektywnie będzie pozyskiwać, chociażby te kompetencje produkcyjne, chociażby czy formatowania, czy nawet speców od social mediów, na przykład Samsung był dosyć duży zespół agencyjny, który świetnie sobie radził, oczywiście współpracując ze specjalistą na miejscu, który jednak miał no, za zadanie raczej zarządzanie procesem niż taką pracę już kontentową.
No dobrze, to przejdźmy do kolejnego tematu, bo już omówiliśmy treści. Przejdźmy do już samego elementu dystrybucji. I tutaj mamy serię pytań. One wszystkie krążą wokół mediów społecznościowych. To są pytania, czy Facebook jest odpowiednim miejscem na publikację treści B2B, gdzie publikować, u siebie czy w social media. Dużo mówi się o obecności marki w social media. Jak to może przełożyć się na budowę własnej bazy? Czyli co zrobić z tymi treściami, które już zostały wyprodukowane, aby użyć je w sposób efektywny?
Ja pamiętam tą naszą dyskusję w formacie telewizyjnym i tam padła bardzo fajne stwierdzenie. Niestety nie pamiętam autora, ale się z nim w pełni solidaryzuję. To znaczy, no, nigdy nie buduj domu na wynajętej ziemi. Czyli nie uzależniaj swojej obecności treściowej od zewnętrznych platform. Co prawda wynajmowanie ziemi może być bardzo intratnym interesem w takiej taktyce pewnej, czyli promocji treści podstawowych, ale jednak wszystko to powinno zmierzać jak najszybciej i jak najskuteczniej do przekierowania użytkownika do naszych własnych platform, czyli strony, bloga, bazy mailingowej, no bo to jest nasze. To jest nasze, zazwyczaj koszt utrzymania takiej bazy jest sparametryzowany, nie ma tam żadnych niespodzianek w postaci nowych kampanii czy nowych opłat za dostęp do audiencji, do użytkowników, więc tutaj musimy się zachowywać jednak bardzo tak oportunistycznie i wykorzystywać te platformy po to, żeby one pracowały na nasze platformy, na to, co jest naszą własnością jako firmy, a nie na odwrót. I my też musimy mieć świadomość tego, że te organizacje mają swoje plany biznesowe i inwestują często bardzo długo w jakiś format, no po to właśnie, żeby zdobyć tam supremację, a potem to zmonetyzować. A my musimy wiedzieć, do czego to zmierza i umieć się w tym wszystkim odnaleźć, budując swoje platformy, swoje media na bazie tych platform.
Wydaje mi się, że z pozytywnych aspektów mediów społecznościowych, to co prawda one coraz bardziej stają się płatnymi kanałami dystrybucji, no bo żeby mieć odpowiedni zasięg, trzeba po prostu zapłacić zazwyczaj. Natomiast one dają niesamowite możliwości targetowania i pozyskiwania nowych osób. Myślę, że to jest największa wartość tych mediów, a nie sama możliwość zbierania grupy followerów, czy jakkolwiek nie nazwiemy te osoby.
Tu pełna zgoda. Tak.
No i myślę, że królem akurat w przypadku B2B jest LinkedIn, który ma no, po prostu niesamowite możliwości wyboru grupy docelowej pod właściwie każdymi kryteriami.
Ja bym oprócz LinkedIna, bo tam następne pytanie było też chociażby o Facebooka, jeśli chodzi o targetowanie, to również w B2B, i to wiem już z własnych i z kampanii, które tam omawiałem z innymi firmami, nie odpuszczałbym Facebooka, bo tutaj co prawda Facebook zbiera mniej informacji tych deklaratywnych, które my umieszczamy w LinkedInie po prostu budując swoje CV, ale zbiera ogromną ilość informacji tych takich behawioralnych, czyli targetowanie behawioralne w Facebooku jest jednak dużo bardziej rozwinięte, przynajmniej według mojej wiedzy. Jeżeli się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu. No i te wszystkie nowe formaty, chociażby generowanie leadów bezpośrednio na Facebooku, też sprawiają, że pozyskiwanie danych tych leadowych staje się wygodniejsze dla potencjalnego klienta, a szybsze i skuteczniejsze dla reklamodawcy, czy dla inwestora, możemy tak powiedzieć.
I tutaj wydaje mi się, jeszcze dotykamy jednego aspektu związanego z dystrybucją treści, mianowicie inwestowanie w płatną dystrybucję może nam załatwić sprawę dotarcia do danej osoby, natomiast bardzo trudno jest przełamać kwestię zaufania, tak? Bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że uwagę tej samej osoby, na której nam zależy, walczą też inne firmy i nasi konkurenci, i firmy, które po prostu sprzedają inne rozwiązania czy inne dobra do tej samej grupy demograficznej. No i koniec końców ten odbiorca będzie no, zasypywany coraz większą ilością reklam. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. No i teraz to może być o tyle nieprzyjemna sytuacja, że właściwie znowu no, będziemy się my, reklamodawcy, czy my, marketerzy, licytować na budżety reklamowe, co niekoniecznie musi się przełożyć na to, że ten człowiek po drugiej stronie ekranu faktycznie będzie po prostu wybierze tą naszą reklamę, żeby z niej skorzystać. No bo właściwie dlaczego powinien? Widzi pierwszy raz markę czy firmę na oczy, pojawia mu się jakiś sponsorowany post na Facebooku czy LinkedInie i dlaczego on właściwie powinien się tym zainteresować?
Tu działają takie, powiedziałbym, wieczne prawa popytu i podaży i w przełożeniu jakby na sytuację marketerów. To znaczy nasycenie jakiegoś formatu, to oznacza, że spada skuteczność danego formatu i te firmy, które jakby upatrywały źródło swoich sukcesów w takim drenowaniu tego formatu do granic możliwości, nagle widzą spadające wskaźniki efektywności. Tak było z formatami telewizyjnymi, ze wszystkimi takimi pośrednimi formatami cyfrowymi i moim zdaniem podobnie będzie z formatami społecznościowymi. No, jedyne wyjście to jest takie, żeby rzeczywiście korzystać z tego rozsądnie i absolutnie się nie uzależniać od tych formatów, od tych strategii takich płatnych, co nie oznacza, że nie warto promować w formatach płatnych treści, bo no, wszyscy specjaliści od Facebooka mówią, że w tej chwili formaty te komercyjne Facebooka są mocno niedoszacowane, to znaczy za chwilę będą dużo droższe. Przy podobnej efektywności.
Tutaj Igor faktycznie przynajmniej przede mną wyjawił taką dosyć pesymistyczną wizję i trochę mi to zapachniało pod początkiem lat 2000, kiedy faktycznie jakby budżety reklamowe decydowały o tym, czy i w jaki sposób dotrzemy do naszych jakby potencjalnych klientów. I jak się nad tym chwilę zastanawiałem, to faktycznie no, wiemy, że historia lubi zataczać pewne koła. No, pewne badania pokazują, że no, dzisiejsi cyfrowi tubylcy kompletnie nie zauważają reklam. Nie ma to po prostu dla nich znaczenia, że pewne posty są oznaczone, czy też są brandowane i widać, że są jakby sponsorowane. Tu, natomiast ja jakby, wydaje mi się, że jakby te zablokowanie uwagi odbiorców, o którym się tak często mówi, to zjawisko attention crash jest w tej chwili już tak postępujące i tak mocne, że reklama nawet dobra i dobrze stargetowana, no to zdecydowanie za mało. Tak? Może trochę banałem zapachnie, ale jednak ja cały czas jakby wierzę, że budowanie jakby treści ważnych i atrakcyjnych no, czyni je po prostu potrzebnymi, tak?
No tak, bo tutaj jest taki koronny przykład przeciwko temu zjawisku, które nazwałeś attention crash, a mianowicie binge watching, czyli oglądanie hurtem wszystkich odcinków House of Cards, co pokazuje, że nie ma zbyt długich treści, są tylko zbyt mało interesujące treści.
Jest to jakiś pomysł, żeby zrobić dobry serial.
Tak, ale ja myślę, że tutaj jest duża różnica między treściami, które same w sobie są produktem, od treści, które, bo my mówimy tutaj zazwyczaj o treściach, które same w sobie nie są produktem. Te treści mają dopiero sprzedać produkt, więc jasne, że jeżeli treść będzie odpowiadała bezpośrednio na potrzeby, to i człowiek znajdzie godzinę, i znajdzie dwie, i znajdzie 10 godzin na to, żeby ten sam film na YouTubie na temat procesów sprzedażowych czy jakichś innych obejrzeć kilka razy. Sam mam takie swoje materiały, do których powracam bardzo często, swoje ulubione. I jeżeli trwa materiał godzinę, to nie czuję, że to jest czas stracony, wręcz przeciwnie, coraz więcej odkrywam nowych rzeczy podczas kolejnego obejrzenia, więc na pewno to, że treść powinna być wartościowa, to jest number one. I teraz moim zdaniem, żeby ona była wartościowa, bo tak wszyscy mówią wartościowa treść, no ale co to znaczy? No i teraz moim zdaniem to znaczy po pierwsze to, że treść musi być dostarczona do odpowiedniej osoby w odpowiedniej fazie tego cyklu zakupowego tego klienta, i oczywiście musi na danym etapie rozwiązywać ten problem, który ten człowiek właśnie w danym momencie ma. Na samym początku procesu zakupu są zupełnie inne problemy, zwłaszcza związane z brakiem informacji na temat rozwiązań. Na samym końcu procesu zakupu są zupełnie inne problemy do rozwiązania, bo ja już nie mówię tutaj tylko o tym, że firma ma jakiś problem i musi kupić produkt, ale sam proces zakupu jest bardzo ciężkim procesem, o czym wydaje mi się, że często w ogóle zapominamy o tym, że klient, który musi kupić, jest niejednokrotnie w gorszej sytuacji niż sprzedawca, który musi sprzedać, bo ciąży na nim ogromna odpowiedzialność i ciąży na nim wydatkowanie w budżecie jakiejś określonej kwoty pieniędzy, a potem udowodnienie przed zarządem, że zakupienie tego, a nie innego rozwiązania było rzeczywiście potrzebne do firmy. Więc proces zakupu jest też po prostu cholernie trudnym i ciężkim wyzwaniem.
No, bez dwóch zdań. No, tutaj każdy wydatek, każda inwestycja no, musi być umotywowana i ryzyko zminimalizowane, więc tutaj tak, zgadzam się w 100%.
Myślę, że najciężej jest dzisiaj w content marketingu po prostu złamać status quo w organizacji, bo jak już się ten status quo w organizacji złamie, to potem jakoś to już idzie. Ale niejednokrotnie, jak ja obserwuję nawet projekty, z którymi, gdzie współpracuję z klientami, to widać, że czasem klienci dochodzą już do bardzo zaawansowanego etapu, nawet już ofertowania, i oni na etapie ofertowania dostają oferty i nagle się wycofują, bo twierdzą, że za drogo. No, ja twierdzę, że jeżeli ktoś mówi, że jest za drogo, no to oznacza, że ta firma nie rozumie, dlaczego powinna wydać takie pieniądze na to konkretne rozwiązanie. Oczywiście zakładam, że rozwiązanie jest okej, tak? I myślę, że tutaj największym wyzwaniem przed marketingiem, przed content marketingiem, to jest właśnie złamanie tego statusu quo.
15 lat temu to się nazywało efekt U i efekt A. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Efekt U to jest właśnie pokazanie klientowi no, szeregu jakby problemów, przed którymi stoi, czy też mankamentów, które w jego organizacji funkcjonują. No i ten klient jak już tak słucha i słucha, no to łapie się za głowę i mówi U, tak? No a efekt A polega na tym, że potem pokazuje mu pewne rozwiązanie. No właśnie, na te wszystkie mówię, to był najprostsza ścieżka zakupowa. Tak. No to jest bardzo, no tak, bardzo stare tak. Narzędzie, ale jak widać czasami jeszcze działa.
To ja bym chciał teraz trochę zmienić temat naszej dyskusji i zbliżyć się do rzeczy związanych z prawem, a mianowicie z reformą o ochronie danych osobowych, zwaną również RODO lub GDPR z angielskiego. Tutaj otrzymałem też serię pytań związanych z tą regulacją i konsekwencjami, jakie te regulacje będą miały dla marketingu, content marketingu i generowania leadów. Tu są też pytania związane z poziomem świadomości polskich firm, jeśli chodzi o tą reformę. I tutaj myślę, że ta odpowiedź jest stosunkowo łatwa, bo to widać bardzo dokładnie w wynikach naszego badania. Stan marketingu B2B w Polsce 2017. Jest wciąż bardzo dużo firm, które no, zaniedbuje absolutnie najbardziej podstawowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych, więc wydaje mi się, że ta świadomość nie jest wysoka. Natomiast są tutaj też pytania, no to co to znaczy, co się zmieni po 2018 roku? No i wydaje mi się, że ten impact będzie dwojaki. Po pierwsze, wydaje mi się, że te regulacje trochę paradoksalnie będą zmuszały firmy do kolekcjonowania danych osobowych po to, żeby móc wykorzystać je w sposób legalny, tak? Czyli żeby otrzymać jasną, niedomniemaną zgodę bezpośrednio od właściciela danych osobowych, no po to, żeby chociażby mieć własną bazę subskrypcyjną, po to, żeby tych subskrybentów konwertować na lidy, po to, żeby móc ich potem obsłużyć jako klientów, no to do tego wszystkiego są potrzebne dane osobowe i to mi się wydaje, że to jest jeden obszar. Drugi obszar i konsekwencja jest taka, że będzie coraz trudniej pozyskać te dane osobowe, no dlatego, że ludzie myślę, że będą coraz bardziej świadomi obowiązków firm, a także swoich praw, no i te dane osobowe będą chciały chyba sprzedać coraz drożej.
Ja myślę, że Igor, do tego, jeżeli pozwolisz, dodałbym jeszcze kilka elementów, bo ta zmiana faktycznie czeka nas dosyć duża. I ten maj 2018 roku to wcale nie jest tak daleko, bo to oprócz tych elementów, które wymieniłeś, także oznacza, że generalnie te nowe procedury będą dużo bardziej przyjazne dla konsumentów, no co oznacza, że będą mniej przyjazne dla firm. Między innymi oznacza to, że będą mieli prawo do przeniesienia własnych danych, będą mieli prawo do informacji o tym, jaka logika stoi za profilowaniem w danej firmie. Będzie też dużo wyższy standard dla tych domyślnych ustawień prywatności, to o czym Igor pewnie właśnie wspomniałeś. No i no, konsumenci będą mieli możliwość pozwania każdej firmy, która te standardy naruszy we własnym kraju, więc to nie jest wcale takie błahe.
Ja bym tutaj tak trochę może filozoficznie dodał do tego, że te regulacje przede wszystkim sprawiają, że wszyscy orientujemy się, że dane mają wartość. Ja dosyć często miałem w dużych organizacjach do czynienia z taką sytuacją, że spora ilość danych była pozyskiwana, przechowywana i niewykorzystywana. Tak to jest z rzeczami, które mają niską percepcję wartości, że ich nie szanujemy. Nagle okazuje się, że dane mają wartość, że klienci będą rzeczywiście bardziej świadomi i będą oczekiwali dużo większych benefitów za dane, a organizacje będą zmuszone do tego, żeby z tymi danymi lepiej się obchodzić, to znaczy też wykorzystywać to, co mają, w dużo bardziej efektywny sposób. I oczywiście te regulacje nie są przyjemne dla organizacji i spowodują dosyć dużo wysiłku, żeby się dostosować do nich, ale ja uważam, że to już jest najwyższy czas, żebyśmy uświadomili sobie wszyscy po obu stronach tej barykady, że dane to jest ogromna wartość. Trzeba za nie płacić i trzeba je szanować.
No jasne, no w tym zakresie się dużo zmienia, tak? I to tak, że ja mówię jak z punktu widzenia jakiejś tam osoby śledzącej, co się dzieje w trzecim sektorze, że dużo organizacji powstaje albo angażuje się, nie wiem, tak zwane digital human rights, tak? Czym firma bardziej jakby skłoni się do tych oczekiwań konsumentów i będzie w stanie no, zachować pewne standardy, tym to też może być jakimś tam źródłem ich, jej dodatkowych...
Albo obniżenia kosztów. Jedną rzecz taką praktyczną mogę powiedzieć, sytuację, z którą miałem osobiście do czynienia kilka miesięcy temu. W firmie, w której pracowałem, dostaliśmy informację o tym, że właśnie wysłaliśmy niezamówioną informację handlową. W związku z tym musimy wpłacić dokładnie 400 zł na konto pewnej osoby. I jeżeli tak się nie stanie, to będą podjęte kroki prawne, łącznie z zawiadomieniem wszystkich możliwych organów. My na szczęście, posiadając Marketing Automation, mamy tam taką bazę wszelkich aktywności, jakiejkolwiek aktywności wykonanych wobec danego klienta. Możemy ją bardzo szybko wyeksportować i użyć jako dowodu w sprawie. Nie było śladu takiego klienta, a każda, nawet gdybyśmy skasowali ten rekord, to i tak ta informacja byłaby przechowana w systemie, więc dosyć szybko naszych prawników uspokoiliśmy, ale to mnie skłoniło do, ponieważ słyszałem jeszcze o kilku takich aktywnościach w innych firmach, to mnie skłoniło do takiego wniosku, że aktywność osób czy organizacji, które nawet w sposób zupełnie legalny będą powoływać się na te przepisy po to, żeby uzyskać jakieś korzyści majątkowe w tym przypadku, na pewno wzrośnie. I ci, którzy liczą na to, że samo GIODO nie będzie miało mocy przerobowej, żeby rzeczywiście łapać tych, którzy te dane źle wykorzystują, na pewno pojawi się na rynku taka oferta od firm, które specjalizują się w tego typu jakby usługach, która będzie pomagała, w cudzysłowie oczywiście, organizacjom zadbać lepiej o swoje dane. Więc myślę, że powinniśmy też mieć to na uwadze, że tu pojawi się mniej lub bardziej legalny sektor, tak jak to kiedyś było nazywane ekoterroryzm, tak tu może być to nazywane rodoterroryzm.
No i tak, no i jedyną drogą wyjścia jest no właśnie oprzyrządowanie wszystkich tych procesów przetwarzających danych, tak żeby móc się po prostu z tej tak. sytuacji wybronić, tak? Wydaje mi się, że jedyną walutą, jaką firmy i marketerzy będą mieli, żeby w sposób legalny pozyskać dane osobowe, no bo przecież to będzie wymagało zgody, szeregu, odtikowania szeregu klauzul i tak dalej, wyłączając takie sytuacje, że nie wiem, komuś zapłacimy albo wyślemy próbkę naszego produktu, albo damy demo, albo tego typu rzeczy, no to jedyną walutą, jaką my marketerzy mamy, no to znowu to są treści, które ci ludzie chcą otrzymywać, tak? I to jest ta sytuacja, no dobrze, bardzo chętnie wyślemy ci e-mail z nowym wydaniem naszego newslettera, no ale wiesz, drogi czytelniku, no musimy mieć twoją zgodę, żebyśmy w ogóle mogli
natomiast
to zrobić.
Natomiast też nie chciałbym, żebyśmy patrzyli na te RODO jako też głównie przez pryzmat problemów, bo myślę, że on w dużej mierze też może być szansą.
O, tak, jak najbardziej.
To tylko ciężar i koszty, ale również właśnie duża szansa na przykład na uproszczenie tych procesów w firmach, tak, odejście od czasochłonnych, sformalizowanych procedur. To może też jakby odróżnić firmę, tak, od z przeciętnej na wyjątkową, no, której klient po prostu zacznie ufać, no bo te przejrzyste zasady, które będą związane z przetwarzaniem danych, przyjazne procedury dla klientów, to jest jakby jasne dla mnie, że człowiek, który jakby rozumie, co się dzieje z jego danymi, czuje, że ma realną kontrolę w tej sferze, no czuje się też jakby doceniany jako partner, tak, jako klient.
No my tutaj z Łukaszem wielokrotnie żartowaliśmy na temat bardziej krótkookresowych szans, jakie RODO daje. To jest mianowicie dyskusja z zarządem na temat drakońskich kar, które być może mogą spotkać firmę i postawienia sprawy. No albo, drogi szefie, inwestujemy w rozwiązania typu marketing automation, albo nie wiem, co się stanie w maju 2018.
Nic tak dobrze nie działa, jak odrobina groźby.
To co, panowie, chyba czas kończyć, bo już ponad godzina rozmowy za nami.
No myślę, że dosyć dużo tematów omówiliśmy już, już dziś i tak przekrojowo dosyć podeszliśmy. Mam nadzieję, że ci, którzy zadawali pytania, będą usatysfakcjonowani tymi odpowiedziami.
A zatem dziękuję wam, słuchacze, za uwagę i dziękuję moim gościom, Łukaszowi Kosuniakowi, Adamowi Sanockiemu oraz Wiktorowi Łyczko. A ja nazywam się Igor Bielobradek i do usłyszenia na kolejnych rozmowach B2B.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.